Radionauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Bee Club, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
Dzień dobry, radionauci. Dzisiaj w odcinku będzie o Indianach. Między innymi o tym, że nie wszyscy noszą pióropusze, o tym, czy wodzem mogły być na przykład kobiety i o tym, dlaczego Indianie lubią liczbę 4. A ponieważ w tym programie lubimy eksperymenty, powiemy Wam również, jak można zrobić znaki dymne, którymi na większe odległości Indianie się porozumiewali. Słuchajcie uważnie, bo możecie dziś wygrać zestaw z eksperymentami Smart Bee Club pod tytułem Wyrzutnie, w którym jednym z elementów jest robienie kółek z dymu. Oczywiście pod okiem dorosłych. Anna Jaworska, Jarek Pachczyński. Zaczynamy!
Program sponsoruje Smart Bee Club, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
Zabieramy Was dzisiaj do świata Indian. Zrobimy to razem z Krzysztofem Mączkowskim, który jest indianistą. Uwaga, Indianie i indianiści to nie jest to samo. Indianiści pasjonują się kulturą Indian i starają się ją upowszechniać, a naszą opowieść zaczynamy od indiańskich imion, które są całkiem inne od naszych.
Indiańskie imiona są nadawane członkom indiańskiej wspólnoty. To jest tak, że Indianami są Indianie, którzy są członkami danych plemion, ale też mogą być osoby adoptowane. Indianie wtedy sobie wybierają osoby, z którą są zaprzyjaźnione. No to może być nie Indianin, to może być Europejczyk i wtedy adoptując go do swojego plemienia nadają mu swoje imię. Imiona są ściśle związane z jakimiś historiami, które przeżyli, bądź które się wydarzyły w momencie ich narodzin. I to jest tak, że znamy mnóstwo imion takich bardzo charakterystycznych, jak siedzący byk, jak szalony koń, ale też na przykład poranna gwiazda, albo boi się wiele koni. I to są takie imiona, które były nadawane dlatego, że i te imiona mogły być zmieniane w trakcie życia, w zależności od tego, czy ktoś się czymś przysłużył dla swojej wspólnoty. Był dzielnym wojownikiem, uznanym szamanem, kimś, kto był odważny, bo ratował swoją wioskę przed wrogiem, ale też mogło na przykład być tak, że w czasie jego narodzin, czy jej narodzin mogło się rozszaleć nad wioską burza, albo mógł meteoryt przelecieć, albo mogło się coś innego wydarzyć i w tym momencie coś, co było bardzo charakterystyczne, co rodzice uznali, że to wydarzenie i ten moment jest bardzo charakterystyczny dla tego dziecka, dla tej osoby, takie imię mu nadawali.
Te wszystkie imiona, o których wspomniałeś, to są imiona, które są pozytywne, to znaczy mówią o czymś dobrym, albo podkreślają zasługi. A czy mogło się zdarzyć tak, że jeżeli ktoś w indiańskim plemieniu sprzeniewierzył się społeczności, to też mógł dostać jakieś imię, które mówiło o jego negatywnych cechach? Czy to nie leży w naturze Indian?
Osoby, które się sprzeniewierzyły jakimś zasadom, to były ze wspólnoty wydalane. Pozbywano się i mówią, że okryłeś swoje imię hańbą. Nie było imion złych, które określały złe cechy tego człowieka, bo to się gdzieś tam wydarzyło. Pewnie, nie wiem jak to dokładnie wyglądało, ale też pewnie jeżeli ktoś taki swoją hańbę zmył na przykład tym, że w czasie swojego odosobnienia, mimo wszystko się przysłużył swojej wiosce, bo na przykład nie wiem, uratował, czy oszczek przed jakimś wrogiem, wtedy mógł być do tej wspólnoty przywrócony, ale nie było złych imion.
A czy ty znasz Europejczyków? Podejrzewam, że tak. Europejczyków, którzy zostali zaadoptowani przez plemiona indiańskie i którzy właśnie mają nadane imiona. Ktoś, kto jest Europejczykiem, na co dzień jest na przykład Tomaszem, a jeśli chodzi o to życie indiańskie, nosi inne imię.
Tak, znam takiego serdecznego mojego kolegę, Bartka z Gdańska, który jest członkiem społeczności Czarnych Stóp w Montanie. Ma imię, ale nie wiem jakie.
Uleciało. A za chwilę wrócimy do historii białego Indianina. Ja poznałam na przykład w Poznaniu pana Marka, który miał na imię Mała Sowa. To dowiedzmy się czegoś więcej o panu Bartku z Gdańska, który jest naprawdę członkiem plemienia Czarne Stopy w Montanie. Dowiedzmy się także o tym, co w ogóle wiadomo o Indianach.
Jest to człowiek, który trafił do Stanów kilkadziesiąt lat temu i osiadł w Browning, w Montanie, w rezerwacie Czarnych Stóp. Jest tam osobą uznaną, był wtajemniczony w różnego rodzaju ceremonie duchowe, które są dla przeciętnego zjadacza chleba zamknięte. I to jest osoba, która dzisiaj jest pełnoprawnym członkiem Czarnych Stóp, chociaż jest biały. No to są ludzie, którzy zamieszkują dwie Ameryki. Amerykę Północną i Amerykę Południową, czy Ameryki, bo czasami o Ameryce Środkowej się mówi. I według niektórych teorii są to ludzie, których potomkowie przyszli przez ciśnienie Beringa z Azji. Przy czym ciekawostką jest to, że z roku na rok odnajdują się coraz starsze ślady indyjskiej obecności w Ameryce Północnej i ten obliczany wiek przybycia z Azji do Ameryki zaczyna się wydłużać. Jeżeli chodzi o Amerykę Północną, to jest tak, że mamy 12 kręgów kulturowych. Czyli to pokazuje, że nie ma jednej kultury indiańskiej. Czasami się mówi, że ktoś się interesuje kulturą indiańską, a tak naprawdę tych kultur jest kilkaset. Tyle, ile było narodów. Mówi się o tym, że Kolumb dopływał do Ameryki, w której w Ameryce Północnej zamieszkiwało 500 narodów indiańskich. I one zostały przez antropologów, etnologów pogrupowane w takie wspólnoty językowo-kulturowe. Ich wytyczonych jest na mapie Ameryki Północnej 12. Od dalekiej Arktyki po pogranicze dzisiejszego Meksyku i Stanów Zjednoczonych. I są to grupy indiańskie, które, czy plemiona, czy narody, bo to dzisiaj o nich się tak mówi, które mają bardzo różny charakter. To znaczy się na przykład Indianie północno-zachodniego wybrzeża, to są Indianie, którzy na przykład nie nosili pióropuszy, ale mieli totemy, bardzo charakterystyczne, kolorowe, wznoszące się wysoko niebu totemy. I byli to znakomici łowcy ryb, dużych ssaków morskich, ludzie, którzy zamieszkiwali w drewnianych domach. Na przykład Indianie Kalifornii, to byli znani plecionkarze, którzy słynęli, to kultura plecionkarzy, kultura wylepiaczy różnego rodzaju garnków i naczyń. Kultury, które niestety zostały bardzo szybko zniszczone przez gorączkę złota. Były to małe wspólnoty i duży nawał białego osadnictwa i poszukiwaczy złota ich po prostu zniszczył.
Nie ulega jednak wątpliwości, że Indianie różnią się między sobą. Różne plemiona miały różne zwyczaje i inny tryb życia. I o tym za chwilę. Obszar obu Ameryk, gdzie żyli Indianie, to jest obszar bardzo rozległy. I w zależności od tego, w którym dokładnie miejscu przyszło im wieść życie, od tego zależały ich zwyczaje.
Mamy na przykład Indian wschodnich lasów, czyli dzisiejszego pogranicza Kanady i Stanów Zjednoczonych na wschodzie kontynentu, czyli tam, gdzie dzisiaj mamy Toronto, Nowy Jork, Waszyngton. I to byli Indianie, którzy też nie nosili pióropuszy, ale mieszkali w wigwamach, czyli takich kopulastych, plecionych z kory drzew domkach. Irokezi mieszkali też w długich domach, wielopokoleniowe rodziny. I to że byli Indianie, którzy nie nosili pióropuszy, ale bardzo często, i to na filmie Ostatnim Mohikanin widać bardzo wyraźnie, mieli bardzo charakterystycznie wygolone głowy z pękiem piór. A to wszystko, co nam się najbardziej z Indianami kojarzy, czyli pióropusze, stożkowane namioty, zwane tipi, bizony, mustangi, to są plemiona prairie, czyli od dzisiejszej Alberty w Kanadzie, właściwie po Teksas w Stanach Zjednoczonych.
Chyba najbardziej utrwalone w amerykańskich filmach.
To w ogóle jakby w światowej kulturze. Zresztą dzisiaj jest tak, że stworzyło się takie zjawisko jak panindianizm, czyli Indianie wielu plemion zaczęli przyjmować pewne elementy charakterystyczne dla poszczególnych narodów, uznając to jako swoje, i to dzisiaj jest wyróżnik Indian, więc czasami dzisiaj jest tak, że indiańskie tipi w różnych imprezach stoi w bardzo różnych miejscach w Ameryce i w Kanadzie, chociaż pierwotnie mogło tamtego tipi nie być. Musieli się obronić przed nawałem cywilizacji, która nie do końca jest ich, która nie do końca była ich wtedy, bo to lata 60. i 70., kiedy w rezerwatach właściwie była bieda i Indianie byli dyskryminowani rasowo. No to też sobie trzeba to powiedzieć wprost. I ten taki panindianizm, czyli międzykulturowe symbolika, która pozwoliła Indianom odzyskać swoją tożsamość, i dzięki tej globalizacji oni wrócili do swoich źródeł, czyli każdy z tych plemion zaczął na nowo swoje tradycje kultywować.
A opowiedzmy może, dlaczego Indianie mieszkali w rezerwatach?
W XIX wieku, kiedy nastąpiła era rezerwatów, to było wydzielone przez rząd federalny w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie miejsce, w którym Indianie byli zamknięci. Znaczy, rezerwatem nie jest przestrzeń z wysokim murem, gdzie oni siedzieli w środku zamknięci, tylko to jest wydzielone na mapie Stanów Zjednoczonych, na przykład miejsce, w którym oni byli spędzani. To było takie, można powiedzieć, więzienie pod wolnym powietrzem, pod otwartym niebem. Było tak, że rząd federalny uznał, że Indianie mają tam mieszkać i zamykali ich w rezerwatach. Jest takie określenie, zamykać w rezerwatach, czyli jakby zamykać w swoistego rodzaju więzieniach. I to było tak, że Indianie wtedy, którzy zostali odcięci od swoich naturalnych źródeł pożywienia, czyli na przykład od polowań na bizony, to cierpi tam biedę, bo nie jako nomadzi, czyli ludzie, którzy się przenosili w zależności od tego, czy jest wiosna, czy jest lato, czy jest zima, nagle zostali zamknięci w jednym miejscu, nie mogli wyjeżdżać na polowania na bizony, a byli karmieni jakąś mąką, która była tą mąką europejską, która nie bardzo była znana. Tam zaczęły się choroby i rezerwaty. To jest rzeczywiście takie pojęcie administracyjne, które jest znane w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj. Przy czym paradoksalnie się okazuje, że w XX wieku rezerwat stał się szansą na uratowanie kultur poszczególnych plemion. Znaczy oni uznali w pewnym momencie, że rezerwaty są takim miejscem, które, taką gminą, w której mogą kultywować swoje tradycje. I zaczęło bardzo szybko po latach 60., 70., 80., kiedy zaczęło się nowe odrodzenie wspólnot indiańskich, władze plemienne zaczęły myśleć trochę po amerykańsku, zaczęły tworzyć swoją policję plemienną, służbę zdrowia, szkolnictwo, ale wszystko nakierowane na te tradycyjne kultury. Czyli jeżeli leczono Indian w swoich szpitalach, to również z udziałem swoich pradawnych praktyk lekarskich. Uczono w szkołach, to oczywiście musieli uczyć się angielskiego, historii, matematyki, ale w bardzo wielu wypadkach uczyli się swoich tradycji języka, tańców, swoich wierzeń. Więc krótko mówiąc, rezerwat stał się nagle szansą na to, żeby z tego więzienia przeistoczyć się w swoistego rodzaju indyjską gminę, w której Indianie się będą rządzili swoimi prawami.
No i dzięki temu udało im się choćby trochę ocalić swoją kulturę. A za chwilę eksperyment i konkurs, w którym do wygrania zestaw, dzięki któremu na pewno poczujecie się jak prawdziwi naukowcy. Plemiona żyjące pod gołym niebem, chcąc wysłać wiadomość innemu plemieniu, posługiwały się między innymi znakami dymnymi. Również wy możecie spróbować zrobić takie znaki we własnym pokoju. To jest całkiem proste. Wystarczy choćby zajrzeć do pudełka pełnego eksperymentów Smart Bee Club. I razem z nami eksperyment zrobi dr Krzysztof Chyżorek, fizyk, ekspert Smart Bee Club. No to do dzieła.
Będziemy robić takie małe kółka z dymu, które bardzo dobrze poruszają się w powietrzu. Są w stanie przenieść się nawet na kilka metrów i to z całkiem dużą prędkością. Za pomocą takich kółek można na przykład zgasić świeczkę, czy po prostu pobawić się puszczając kółka w pokoju, czy też na dworze, jeżeli nie ma dużego wiatru. Zaczniemy od tego, że bierzemy lejek z dość szerokim otworem wylotowym i nałożymy na niego folię. Tutaj mamy taką folię. Jest to folia klejąca się lekko, tak żeby łatwo było nam nałożyć to na ten lejek. Oczywiście nakładamy folię od strony większego otworu, tam gdzie nalewamy ciecz normalnie. Nakładamy tą folię dość szczelnie. Następnie owijamy wokół tego taśmę klejącą. O, to ładnie słychać nawet. Tutaj też staramy się tak, żeby ten otwór wylotowy był bardzo ładnie tutaj odsunięty. I teraz kładziemy to sobie na tatce. Musimy zrobić dym. No, zrobienie dymu nie jest już aż takie łatwe. Musimy tutaj wziąć parę narzędzi. Jednym z takich narzędzi będzie penseta, który też musimy ją otworzyć sobie. Teraz musimy położyć na folii aluminiowej, na jej krawędzi, ołówek oraz kilka zapałek. To są zwykłe zapałki, takie, które są zakończone czerwoną siarką. Właściwie to nie jest siarka, ale coś, co też się zapala, tak jak siarka. Kładziemy to nad ołówkiem i zawijamy w rulu. Nie wiem, czy to dobrze słychać. O. Zawijamy. Aż do końca, tak by stworzyć całkiem gruby rulon. O, jest to gotowe już teraz. Ściskamy to na samym końcu, tak żeby zapałki nam nie wypadły. I kiedy to już jest gotowe, wyciągamy ołówek delikatnie. Teraz wkładamy ten nasz rulon do środka lejka, tak żeby nie dotykał dna. Aha, jeszcze teraz musimy podpalić zapałkę. Bierzemy jedną z dużych zapałek, które też są w zestawie. Podpalamy tą zapałkę. Tutaj też słyszymy teraz, jak podpala się zapałka. Bierzemy w szczypce końcówkę naszego rulonu i podkładamy zapałkę tuż pod ten rulon, w miejscu, gdzie są łebki zapałek. Teraz chwilę trzeba poczekać, chwilę to trwa, aż w końcu zapalą się zapałki. O, udało się, dobrze. Teraz w środku, w lejku, pojawiło się bardzo dużo dymu. Wyciągamy nasz rulonik, odkładamy go w bezpieczne miejsce, najlepiej na właśnie jakąś inną folię lub coś takiego. I zatykamy otwór sobie na razie tego lejka. Podnosimy. Lejek jest pełen ciemnego dymu, takiego szarego, można powiedzieć, mocno szarego. I teraz, gdy otworzymy otwór i pukniemy membranę, którą wcześniej zrobiliśmy, możemy generować takie kółka, które właśnie przemieszczają się przez cały pokój. Jak widzimy, te kółka tutaj mogą polecieć dobre 2 metry. Możemy też sobie teraz zapalić świeczkę, ustawić ją powiedzmy pół metra od naszego lejka i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zgasić tym naszym kółkiem świeczkę. Jeżeli jest to jakiś problem, możemy zawsze troszeczkę przybliżyć do powiedzmy 40 cm, 30 cm i wtedy już się na pewno uda, jeżeli nie możemy trafić. Tak, i to jest taki fajny eksperyment, ponieważ pokazuje, jak ładnie dym może niezaburzony przemieszcza się w powietrzu. Wydaje się, że dym jest taką substancją, która bardzo szybko ulatuje, ginie gdzieś w powietrzu, nie może mieć trwałego kształtu, a tu się okazuje, że jednak takie kółka mogą się poruszać całkiem szybko i są całkiem trwałe. Dzieje się tak ze względu na to, jak one są tworzone. Ten lejek to ma kształt lejka, takiego właśnie stożka. Kiedy pukam w membranę, powietrze w lejku wpada w otwór, przy czym jest ono bardziej, że tak powiem, zagęszczone. Ma większą prędkość przy krawędziach lejka, natomiast w środku otworu ta prędkość jest mniejsza. To powoduje, że to kółko na krawędziach zaczyna się kręcić, tak jakby kręci się nie wokół własnej osi, ale kręci się wokół kółka, które tworzy, czyli według takiej krawędzi, którą możemy sobie wyobrazić w środku. Czyli kręci się wokół siebie, taki obważany, tak jakbyśmy chodzili palcem po obważanku, ale od krawędzi do środka, znowu do krawędzi i do środka. I w taki oto sposób to kółko tak jakby samo się napędza i przemieszcza się dość stabilnie w powietrzu.
Oczywiście eksperymentujcie razem z kimś dorosłym. Z ogniem nie ma żartów, ale jeśli zachowamy zasady bezpieczeństwa, nauka na pewno stoi przed nami otworem. A teraz uwaga, obiecany rodzinny konkurs do wygrania właśnie zestaw eksperymentów wyrzutnie. Odpowiedzcie proszę na pytanie, na jakich kontynentach żyją Indianie? Odpowiedzi przesyłajcie SMS-owo na numer 71 601. W treści hasło Radio Poznan, pisane łącznie, odpowiedź na pytanie oraz imię i nazwisko. Trzymam bardzo mocno kciuki.
Radio Nauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
A jaki był tryb życia Indianina i co miało wpływ na jego życie, na jego zachowanie? O tym Krzysztof Mączkowski.
Życie wszystkich plemion było uwarunkowane od cyklu pogody i cyklu pór roku. Ci najbardziej znani Indianie, czyli Indianie prerii, podążali za bizonami. I to był taki generalny rytm. Kierunek i tempo wędrówki bizonów trochę wyznaczało kierunki i tempo wędrówki Indian preryjnych. Polowali na nie, robili zapasy na zimę. Raz do roku odbywało się takie duże spotkanie Indian z różnych szczepów. Zjeżdżali się. Czasami to było jedno jedyne spotkanie w roku, kiedy te wielkie narody, prerie, komancze, siuksowie, czajenowie zbierali się w kilkutysięczne obozowiska i wtedy to było takich parę tygodni odpoczynku, żartów, przygotowania się na zimę. Przychodziła zima, oni wtedy zmieniali swoje miejsce, zamieszkiwali w terenach, w których było cieplej, chowali się gdzieś w górach, w lasach, żeby ta zima była mniej dokuczliwa. No i na wiosnę na nowo Indianie wracali do swojego rytmu. Indianie, którzy mieszkali stacjonarnie, którzy nie wędrowali, a byli Indianami, którzy mieszkali jakby w swoim stałym miejscu, ten rytm wyglądał inaczej. No, na przykład dla Indian leśnych te osady były bardziej trwałe, to oni tych osad nie przenosili. One były więc lepiej zbudowane, z trwalszych materiałów, ale też cykl życia zależał od cyklu życia przyrody, od ich wierzeń. Zresztą wierzenia też były wynikiem tego, w co wierzyli, w co widzieli dookoła, czego się bali, czym się radowali, za co dziękowali. Więc mówić o jednym trybie życia Indian nie sposób, bo trzeba by było wziąć każdy z przykładów i pokazać inną rzecz. No, tak jak mówiłem, no, jedni są znani, tak najkrócej mówiąc, właśnie z garnków i z plecionkarstwa, inni są znani z przepięknych totemów, inni Indianie Pueblo są na przykład znani z takich przepięknych lalek kachina, które mają znaczenie sakralne i też zabawowe. Oni mieszkali też stacjonarnie, byli zbieraczami, byli rolnikami. Na Wachowie w pewnym momencie, jak zaczęła się ta nowa era w kontaktach Indian z białymi, stali się znanymi hodowcami owiec na przykład i to jest do dzisiaj, są bardzo znani. Z przepięknego rękodzieła, koce, różnego rodzaju płaszcze z wełny owczej, no Nie sposób jakby jednym słowem ogarnąć tryb życia Indianina, bo tam, gdzie mieszkali i kim byli ci Indianie, od tego zależało, jak ich życie wyglądało. Ale...
Dobrze, ale są elementy wspólne.
Tak.
I na pewno takim elementem wspólnym jest to, że jest wódz.
Jest coś takiego jak wódz, przy czym to było też tak, że byli przywódcy plemienni w czasie pokoju i też byli wodzowie wojenni w czasie wojny. Czasami było tak, że wioskami rządziły kobiety. Były takie plemiona. Były plemiona, w których na przykład...
Przepraszam, ale one rządziły dlatego, że mężczyźni się wykruszyli, czy dlatego, że był to po prostu wybór plemienia?
To był wybór plemienia. To było wyplemienia pewnych tradycji, pewnych wierzeń, które uznawały znaczenie kobiet w znacznie większym stopniu niż na przykład, nie wiem, u sąsiadów, którzy mieszkali 1000 kilometrów dalej, u innych plemion. Zajmował się ogniskiem domowym. I to jest tak, że coś, co nam się czasami z zadziwieniem to obserwujemy, że na przykład kobiety, one przedstawiały tipi na preriach. Tym się mężczyźni nie zajmowali. Zajmowały się tym kobiety, czyli oporządowanie tego całego domostwa, od ustawienia domu, poprzez wszystkie te kwestie związane z wyszywaniem karmienia. Natomiast mężczyźni dbali o bezpieczeństwo, tak? Czyli do nich należała kwestia bezpieczeństwa, kwestia polowań, zapewnienia pożywienia. No oni też byli, no co tu dużo mówić, tymi osobami, które wyruszały na wyprawy wojenne przeciwko i sąsiadom, a potem przeciwko białym.
A indianiątka? Czy indianiątka miały zabawki?
Miały strugane z drzew, były lalki robione, miały grzechotki swoje, miały swoje małe stroje, miały swój świat marzeń, które się nie tylko zamykały jakby w obrębie swojej wioski, ale też jakby chłonęły wszystko to, co się dzieje dookoła. Czyli jeżeli taki obóz stał na dalekiej prairii, no to naprawdę ta perspektywa bardzo rozległa i ten świat marzeń im się nie wiedzieli, co jest za horyzontem, co jest w dalekich górach. Mimo tej ciężkiej historii można powiedzieć, że Indianie dbali o to, żeby ten czas dla swoich dzieci był w miarę beztroski, ale one musiały bardzo szybko tę beztroskę również uzupełniać takimi formami dorosłego życia. Oni musieli być na tyle zorganizowani, że jak przyszedł hasło do pakowania obozu, to oni musieli się wszyscy pakować dosłownie w kilkanaście minut, żeby nie zostać zaskoczonym przez wrogów, więc taki świat przeplatany i dzieciństwem, i formą życia osób dorosłych.
No, niesamowite, że indianiątka, a właściwie dorastające indianiątka uczyły się polować na gapowatych ptakach. A po piosence o tym, dlaczego liczba 4 ma ogromne znaczenie w indiańskim świecie. Wracamy do historii o Indianach i o ważnych dla nich symbolach. Zacznę jednak od tego, że nie wiem, czy wiecie, że Indianie bardzo nie lubią, kiedy na przykład my, Europejczycy, wykorzystujemy pióropusze jako element zabawy albo przebrania, dlatego że pióropusz ma dla nich święte znaczenie. Co jeszcze?
Okrąg jest jedną z najbardziej znanych wspólnych elementów wszystkich kultur. W kręgu, oni zawsze mówią o cyklu kręgu życia, czyli narodzinach, dzieciństwie, dojrzałości, starości. Zresztą też liczba cztery jest święta dla nich. Wszystko się odbywa w cyklu czterech pół roku, cztery strony świata. W kręgu się załatwiały różne ważne rzeczy, w kręgu się tańczyło, w kręgu były leczone osoby. Indianie Navajo mają taką znaną do dzisiaj technikę sypania rysunków z chlorowego piasku, ale też generalnie w okręgu. Jeszcze ciekawostką jest to, że tych chorych się wtedy sadza na takim piasku. Według ich wierzeń choroba schodzi z tego piasku, ten piasek się zwija i się go wyrzuca daleko poza osadę. A też w kręgu. Tip jest okrągłe. Też w kręgu wszystko się odbywa. Tańczy się również w kręgu. Jeżeli się jakaś uroczystość zaczyna, jakieś spotkanie, nawet może być spotkanie polityczne, u Indian też się ustawiają w kręgu. Dla nich krąg jest święty. Krąg się zamyka, w kręgu wszystkie sprawy zostają. Krąg, liczba 4, cztery kolory, czyli czarny, czerwony, biały i żółty. To też oznacza cztery kolory świata, cztery cykle życia, cztery rasy, cztery kierunki świata.
A co do tych tańców? Tańce też mają różne funkcje. Mogły wyrażać różne rzeczy, stany, emocje?
Tak. Najbardziej znanymi tańcami są tańce wojenne, które miały zagrzewać wojowników przed wyruszeniem na wyprawę wojenną i były podsumowaniem zwycięskiej wyprawy. Były tańce towarzyskie, były tańce sakralne, czyli są takie tańce, przy których na przykład nie wolno ani nagrywać na wideo, ani nagrywać dźwięku. Były tańce związane na przykład z przejściem w wiek dorosły, kobiety czy mężczyzny. Były tańce i pieśni, które towarzyszyły nadawaniu imion, narodzinom, ślubom. Były tańce też, w których jakby, tak jak Indianie dzisiaj biegają z intencjami, dla nich bieganie też jest modlitwą, tak też taniec może być modlitwą. Ktoś bierze intencje i czyjejś osoby, innej osoby, która nie może tańczyć, nie, z powodu zdrowotnych, wtedy tańczy dla niej. Taniec ma bardzo różnorakie formy i różnorakie znaczenie.
Także tańcem można było wyrazić radość, no albo też na przykład szykować się na wyprawę. Na przykład na bardzo poważne polowanie na bizony, o którym opowiem za chwilę. To wyobraźmy sobie wielkie obszary Ameryki. Plemię indiańskie, które musi się porządnie najeść, żeby mieć siłę, aby przetrwać. Wspominaliśmy już o tym, że jednym z najważniejszych polowań było polowanie na bizony, ale nie było ono jedyne.
Bizon nie był jedynym, aczkolwiek najważniejszym zwierzęciem dla nich, dlatego że jeżeli polowali na bizony, to z tego bizony mieli wszystko. Mieli pożywienie, ale mieli narzędzia, z kości robili narzędzia, skóry na tipi, na ubrania. No właściwie bizon, jak był zabijany, to co do jednego centymetra był spożytkowany przez Indian. Natomiast rzeczywiście bizon nie był jedynym zwierzęciem. Polowali na mniejsze zwierzęta, na jelenie, na łosie, polowali na ptaki.
A ryby łowili?
Tak, ryby łowili. Ryby też są naturalną pożywieniem u Indian Prairie. Aczkolwiek ciekawe jest to, że na przykład czarne stopy nie polowały na ryby, dlatego że uważali, że ryby są, ich z legend wynika, że uratowali jedno z plemion i w tym momencie jakby oddawali cześć, że ryb nie jadamy.
Czyli się rzeczy, ryba była takim świętym obiektem, tak?
U czarnych stóp. U innych było to trochę inaczej. Na przykład na ptakach polować uczyły się dzieci. Od najmłodszych lat chcieli być tacy jak ich rodzice i ich ojcowie. No to w tym momencie polowali na mniejsze zwierzęta, jakieś susły, pieski preriowe. No właśnie jakieś ptaki, które były trochę gapowate i nie zorientowały się za szybko, że ktoś przychodzi, więc oczywiście potem, kiedy taki chłopak dorastał, no to polował na poważniejszego zwierza, a już takim szczytem marzeń było to, jak ojciec mówi, no to teraz synu, pojedziesz ze mną zapolować na bizona. Czy pojedziesz z nami, bo to była wielka wyprawa.
I wielkie wyróżnienie. Chyba najbardziej kojarzącym się z Indianami obrazem jest posępna, poważna twarz indiańskiego wodza. Ale skoro potrafią się oni w tańcu także cieszyć, zapytałam naszego indiańskiego eksperta, jaki na co dzień mają charakter.
Bardzo weseli to są ludzie. Miałem ich okazję poznać zarówno na Świętym Biegu w 90 roku, kiedy biegli przez Polskę z Londynu do Moskwy. Mam okazję korespondować z wieloma dzisiaj przez Facebooka. Facebook dzisiaj ułatwia niesamowicie te kontakty. Mam kilkudziesięciu znajomych, tych, których poznałem lata wcześniej, tych, których nie poznałem jeszcze osobiście. Miałem też okazję być w dwóch rezerwatach dwa lata temu, jak byłem na krótkiej, co prawda, ale jednak w wyprawie Stanów Zjednoczonych. I muszę powiedzieć, że stereotyp takiego Indianina z masową miną, poważnego, z kamienną twarzą, jak się zawsze mówiło, to jest oczywiście taki stereotyp, że nie tylko takie postawy przyjmują. Oczywiście są Indianie, którzy nie pokazują swoich emocji, ale są też, jeżeli się czują dobrze w swoim towarzystwie i wiedzą, że nie wiem, jest to grono przyjaciół czy rodziny, wtedy potrafią sobie żartować i sytuacyjnie, i w dialogach, i sobie robić różnego rodzaju psoty. Bardzo weseli ludzie, radośni mimo wielu smutnych przeżyć, które się dzieją w ich rezerwatach do dzisiaj, czy w miastach. Indianin tylko z kamienną twarzą, tylko smutny i tylko zaciętym wyrazem twarzy, to jest stereotyp. Chętnie słuchali naszych żartów europejskich?
Dobrze wiedzieć.
No i właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się bardzo dużo dzisiaj o Indianach od indianisty, czyli znawcy kultury Indian, pasjonata Krzysztofa Mączkowskiego. W przeprowadzaniu eksperymentu wspierał nas natomiast dr Krzysztof Chyżorek, fizyk, ekspert Smart Bee Club. No i jaka była odpowiedź na nasze pytanie? Pytanie, na jakich kontynentach żyli czy żyją Indianie? Odpowiedź to obydwie Ameryki, północna i południowa, a naprawdę świetny zestaw do robienia eksperymentów pod hasłem wyrzutnie. W ramach tego zestawu można zrobić właśnie omawiane znaki dymne, kółeczka z dymu. Wygrywa pani Krystyna. Gratuluję bardzo serdecznie. A wam dziękuję za obecność w Radionautach dzisiejszych, które przygotowali Jarek Pachczyński, który program zrealizował, i Anna Jaworska. Do usłyszenia za tydzień.
Radionauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Bee Club, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością, rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.